Mówimy cały czas na temat pięciu filarów stałego rozwoju, tak? Mówimy w kontekście chrześcijaństwa. I jest pięć rzeczy, które będą cyrkulować w twoim życiu. To nie jest coś, że to załapiesz i już jest okej. Nie, to będzie cały czas potrzebne w twoim życiu, abyś mógł cały czas wzrastać. Tak? I to jest istotne. I mówiliśmy sobie o pierwszy filar to było stosowanie Bożego Słowa, nie tylko słuchanie Biblii, ale stosowanie tego w swoim życiu. Druga opcja to była osobiste dyscypliny w naszym życiu, modlitwa, post oraz dawanie. Trzecia rzecz, o której tydzień temu mówił Józef, mówił o punktach zwrotnych w naszym życiu. Takie punkty, które się pojawiają, takie sytuacje, które się pojawiają, one albo wzbudzą twoją wiarę, zwiększą twoją wiarę, albo spowodują, że się poddasz. Tak? I musisz wiedzieć, jak do tego podejść. I to są rzeczy, które będą cyrkulować. I dzisiaj przedostatni punkt. A dzisiaj będziemy mówić o Bożych relacjach. Dzisiaj będziemy mówić o Bożych relacjach. I nie wiem, czy masz świadomość, ale relacje są czymś, to są jedną z najbardziej ważnych rzeczy w twoim życiu. To jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy w twoim życiu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 18 wersecie, kiedy Bóg stworzył Adama i kiedy Bóg patrzył na Adama, kiedy Bóg patrzył na wszystkie zwierzęta, powiedział taką jedną rzecz. Niedobrze jest człowiekowi, aby był sam. Tak? Niedobrze jest człowiekowi, aby był sam. I Bóg sobie pomyślał, stworzę dla niego kogoś, kto będzie mu wierny, tak? Kto będzie mu oddany, kogoś, kto zawsze będzie przy nim, kto go nigdy nie zostawi, kto go nigdy nie opuści. I będzie wierny. I Bóg wtedy stworzył psa. No tak. Bóg wtedy stworzył psa. Później Bóg pomyślał o tym, tego nie ma w Biblii, tak, nie ma z tym psem w Biblii. Biblia nic nie mówi o psach w pierwszej księdze, mówi o zwierzętach. Bóg stworzył Ewę, tak, Bóg stworzył kobietę. A więc potrzeba relacji już jest widoczna w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale. Na samym początku istnienia Bóg zauważył, że my potrzebujemy relacji. My potrzebujemy relacji. I Mateusza 22 rozdział, werset 36 do 40, kiedy przyszli faryzeusze, bardzo religijni ludzie, kiedy przyszli do Chrystusa i zadali mu pytanie, które przykazanie jest największe, to 37 werset mówi tak, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Czyli Chrystus pokazuje pierwszą, najważniejszą relację w życiu człowieka. Relacja z Bogiem. Jeśli masz wspaniałe relacje z ludźmi, a nie masz tej najważniejszej relacji z Bogiem, to nigdy, kiedy będziesz żył na ziemi, kiedy umrzesz, się z Nim nie spotkasz. Tak? To, czy ty będziesz miał relację z Bogiem, czy jej nie będziesz miał, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Tylko i wyłącznie od nas. I to jest pierwsza, najważniejsza relacja. Jakkolwiek Bóg, patrząc na Adama, zauważył jedną rzecz, że niedobrze jest człowiekowi być sam i Bóg miał relację z Adamem w ogrodzie Eden, natomiast Bóg wiedział, że jemu jest potrzebne jeszcze coś więcej. Tak? Jemu jest potrzebna jeszcze osoba i Bóg stworzył w tym momencie Ewę. I tak samo w twoim życiu. Chrześcijanie, którzy mówią, że ja nie potrzebuję ludzi, że ważne, że jest Bóg, nie rozumieją w ogóle istoty Pana Boga. To brzmi duchowo, ale jest to duchową herezją. Bóg nigdy nie zaplanował dla nas, abyśmy się zamknęli w jakiejś pustelni i spędzili tam 10-20 lat naszego życia. Nie, po co? Jak masz trójkę dzieci, to być może jest to twoim marzeniem, ale to nie jest Boży plan. Bóg chce, abyś funkcjonował w relacjach, tak? I druga rzecz, drugie przykazanie, o którym powiedział Chrystus, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Innymi słowy, to co Chrystus powiedział, cały Stary Testament opiera się tylko i wyłącznie na tych dwóch przykazaniach. Tak? To są te dwa najważniejsze przykazania. Jeśli będziesz kochał Boga, nie będziesz grzeszył przeciwko Bogu. Jeśli będziesz kochał bliźniego, nie będziesz kradł, nie będziesz kłamał, nie będziesz go zabijał, ani nie będziesz patrzył pożądliwie na jego żonę. Tak? Kiedy przyjrzysz się 10 przykazaniom, to widzisz, że całe 10 przykazań skupia się na tych dwóch przykazaniach. Tak? Relacja z Bogiem, miłość do Boga i miłość do swojego bliźniego. Kto jest twoim bliźnim? Każdy człowiek chodzący po planecie Ziemia. Amen? I chrześcijaństwo jest bardzo społeczną religią, skoncentrowaną na relacjach. I pomyśl o tym. Chrześcijanie nazywają siebie, i tak jest od początku istnienia chrześcijaństwa, że jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą, że my jesteśmy rodziną. Tak? To nie jest jakieś takie hasełko, że jesteś bratem, to nie jest takie hasło, że jesteś siostrą, nie. To pokazuje relację, to pokazuje bliskość, którą Chrystus miał na myśli. Tak? W Nowym Testamencie. Co więcej, gromadzimy się w kościołach i z tą nazwą Kościół to pojawił się problem, ponieważ w IV wieku w języku gotyckim zostało zmienione słowo określające Kościół. Przez 3 wieki słowo Kościół to było greckie słowo eklezja, które oznaczało zgromadzenie ludzi. W IV wieku, kiedy wprowadzono słowo w języku gotyckim kirche, to kirche oznacza dom Pana. I nastąpiła całkowita transformacja i odejście od biblijnej koncepcji Kościoła do zupełnie laickiej, świeckiej teorii Kościoła. A więc ludzie zaczęli kojarzyć Kościół jako budynek. Chrystus kojarzył Kościół jako grupę ludzi. Dlatego powiedział, tam gdzie 2 lub 3 spotykają się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Dla Chrystusa Kościół to są 2 bądź 3 osoby, to już jest dla Niego Kościół. To jest zgromadzenie ludzi. To nigdy nie było w Bożej koncepcji, nigdy, że jest to budynek. Pierwsi chrześcijanie spotykali się po domach, a nie w jakiejś katedrze, tak? Oni spotykali się po domach, ponieważ koncepcja, która, słowo, greckie słowo, które pojawia się w Biblii cały czas, to jest eklezja. To nigdy nie jest dom Pana. To jest zawsze eklezja, co oznacza zgromadzenie ludzi. Tak? A więc to jest kolejna rzecz, która mówi o tym, jak bardzo ważne są relacje. Ja mogę przyjść do jakiegoś budynku i nie mieć z tą osobą w ogóle żadnej relacji. Tak? Jeśli jest to zgromadzenie, to mnie zobowiązuje do tego, że do bycia w jakiejś bliskości z tymi ludźmi. I teraz 44% Nowego Testamentu tematycznie dotyczą relacji międzyludzkich. Kiedy czytasz listy apostoła Pawła, to on pisze mnóstwo na temat relacji międzyludzkich, aby ludzie siebie nie okradali, aby ludzie siebie nie kłamali, aby uważali innych za wyższych od siebie, tak? Mówi mnóstwo o pokorze. 44% całego Nowego Testamentu mówi o relacjach. Co więcej, greckie słowo alelon, które oznacza siebie nawzajem albo wzajemnie, w listach Pawła pojawia się aż 59 razy. Siebie nawzajem, tak, oznacza o relacji pomiędzy jednym człowiekiem a drugim człowiekiem. To jest użyte 59 razy w listach tylko i wyłącznie apostoła Pawła. A więc relacje są czymś niesamowicie istotnym, niesamowicie konkretnym. Abyś mógł się zdrowo rozwijać, potrzebujesz innych ludzi. I pozwólcie, że zdradzę wam pokrótce historię mojego życia chrześcijańskiego. Dokładnie 15 lat temu, przepraszam, 16 lat już, to jest 2000, 16 lat temu, w tym czasie Bóg postawił na mojej drodze ludzi w postaci Tomka Grajcara, Agnieszki Grajcar i Janusza Krzaka. To byli ludzie, którzy zaczęli mi mówić o Chrystusie. To był czas, kiedy ja jeszcze dobrze bawiłem się z marihuaną, tak? To był czas, kiedy nie miałem żadnych zasad, to był czas, kiedy ja jeszcze byłem sympatykiem ruchu Hare Krishna. I ci ludzie pojawili się w moim życiu, oni nic mi nie mówili na temat Kościoła, ale mówili mi mnóstwo na temat Chrystusa. Pamiętam, jak zabierali mnie gdzieś na pola i tam coś grali, śpiewali, później zaczęli mi coś opowiadać, ja tak przez mgłę w ogóle rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi, ale powoli Bóg zaczął działać z tymi ludźmi i to spowodowało, że ja ich później wychodząc na miasto, to ich spotykałem cały czas. Jeszcze to był czas, kiedy pracowałem w lesie jako pomocnik leśniczego, a nie w Oleśnie, tylko w Chudobie. Później miałem krótki epizod z jednym tutaj zastępcą leśniczego z Olesna, to koszmar. Natomiast w Chudobie to było. I kiedy poszedłem do lekarza, aby uzyskać zaświadczenie od lekarza, że jestem zdolny do służb, zdolny do pracy w lesie, kogo spotykam w poczekalni? Janusza. I tak było cały czas. Cały czas. Spotykałem ich na każdym kroku i Bóg w ten sposób użył tych ludzi, abym ja mógł się nawrócić. Prawdopodobnie jest tak, że ty jesteś tutaj z jednego powodu, że ktoś kiedyś powiedział ci o Chrystusie, że ktoś kiedyś zaprosił cię do kościoła. Tak? To się tak dzieje. Mało jest takich ludzi, którzy nagle poczuli w swoim sercu, że oni chcą iść dzisiaj do kościoła, do innego kościoła niż wszyscy ludzie chodzą. Mało jest takich ludzi. Tak? Ktoś się pojawia w twoim życiu i ty się nawracasz. Tak było w moim życiu. Później przez lata mojego życia nic się nie działo, można powiedzieć, w kwestii relacji. I po około 5 latach mojego chrześcijaństwa pojawił się człowiek, ówcześnie był to drugi pastor kościoła w Częstochowie, Mariusz Muszczyński, który zaczął inwestować w moje życie. To był człowiek, który wierzył w mój potencjał, którego ja w ogóle nie byłem świadomy, który mówił, ty możesz założyć kościół, ty możesz to zrobić, to jest coś, co Bóg ci dał. Zachęcał mnie do tego, wepchał mnie w NLI, do szkoły zakładania kościołów i tak to się stało. I on miał długie lata miał wpływ na moje życie. Po tym etapie, kiedy Mariusz Muszczyński gdzieś zniknął z mojego życia, pojechałem do Częstochowy i tam tato Sary, Tomek Kmiecik zaczął mieć wpływ na moje życie. To był człowiek, który rozciągnął całkowicie moje myślenie, to był człowiek, który rozciągnął moją wiarę. To był człowiek, którego Bóg postawił obok mnie, abym uwierzył, że Bóg może zrobić absolutnie wszystko. Tak? W międzyczasie pojawił się człowiek, który będzie za tydzień, Steve Windham, i to jest człowiek, który bardziej wierzy we mnie niż ja w siebie. W 100%. Kiedy przysyła mi jakiegokolwiek e-maila, to w tym mailu zawsze jest mnóstwo takiej osobistej zachęty do mojego życia. I powiem wam, że to były 4 relacje, które były na 4 skrzyżowaniach w moim życiu. I to były Boże relacje i tak naprawdę ja z tymi relacjami nie miałem nic wspólnego. Ja ich nie zaaranżowałem. Po prostu Bóg mi je dał. Po prostu Bóg mi dał te relacje. I to jest niesamowicie istotne, abyś miał takie relacje w swoim życiu. Czasami jest tak, że możesz mieć wpływ na to, aby mieć takie relacje, a czasami jest tak, że Bóg ci to po prostu daje. I dzisiaj chciałem powiedzieć wam o 3 rodzajach relacji, w których powinieneś funkcjonować, jeśli chcesz się zdrowo rozwijać. Jeśli którykolwiek z filarów, a było już ich 3, jeśli którykolwiek z filarów przestaje funkcjonować w naszym życiu, przestajemy się zdrowo rozwijać. Przestajemy się zdrowo rozwijać. A więc mamy 3 rodzaje relacji. Relacje tak zwane w górę, ktoś, kto będzie ciebie rozwijał. Ludzie, którzy już są dalej od ciebie, którzy są już w innym miejscu, a w miejscu, w którym ty jesteś obecnie, oni już dawno temu byli. Okej? Drugi rodzaj relacji to są relacje w dół, to są relacje osób, w których ty będziesz inwestował. Tak? To jest twoja odpowiedzialność. Ja jako ojciec moich dzieci jestem odpowiedzialny, aby w nich inwestować. Jako pastor tego kościoła jestem też odpowiedzialny, aby inwestować w innych, bo ja tu wieczności nie spędzę w tym kościele. Tak? Normalne. I trzeci rodzaj relacji, który potrzebujesz, to są relacje poziome z ludźmi, z którymi jesteś na podobnym poziomie. I kiedy mamy grupy domowe, to bardzo często jest tak, że spotykamy się w grupie domowej z ludźmi, którzy są na podobnym poziomie. Niektórzy są trochę wyżej, ale mniej więcej poziom jest podobny. I potrzebujesz również takich relacji. I kiedy przyjrzymy się życiu apostoła Pawła i relacjom, które były w jego życiu, to w momencie, kiedy on się nawrócił, 9 rozdział Dziejów Apostolskich, pomyśl sobie o tym, nawraca się Paweł, który mordował chrześcijan, który zabijał chrześcijan i jechał na koniu, aby dalej niszczyć chrześcijan, aby ich wrzucać do więzienia, być może później w rezultacie ich pozabijać. I nagle ten człowiek się nawraca. I kiedy on się nawraca, 10 werset 9 rozdziału Biblia mówi tak, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś rzekł do niego, wstań i idź na ulicę prostą. I zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym swoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z jego oczu jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Chrystusa, że jest on Synem Bożym. To jest ciekawa historia, że Chrystus objawia się w ponadnaturalny sposób Saulowi, ale na tym rola Chrystusa się skończyła. Później Chrystus zaczyna używać innych ludzi, którzy mieli zacząć prowadzić apostoła Pawła. Dlatego my potrzebujemy ludzi, dlatego my nie możemy mówić, że ja potrzebuję tylko Pana Boga, nie potrzebuję innych ludzi. To jest nieprawda. Po to jest ci dany Kościół, abyś ty w tym Kościele mógł się rozwijać, abyś mógł funkcjonować, aby ktoś ci mógł cię korygować, tak? A ktoś ci powie prawdę w końcu, jesteś nie do wytrzymania albo jesteś fajny, ale potrzebujesz Kościoła. Bóg używa ludzi, aby nas formować. Tak? I pojawia się w życiu apostoła Pawła, pierwsza osoba to był Ananiasz, który go tak naprawdę wprowadził w chrześcijaństwo. Bóg użył Ananiasza i on go wprowadził w chrześcijaństwo. Później pojawia się druga osoba, drugą osobą był Barnaba i 9 rozdział, ten sam rozdział, werset 26, a gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Nic dziwnego, facet tydzień temu mordował chrześcijan, a teraz mówi, że jest chrześcijaninem. No, fajnie, fajna ściema, tak? Niemożliwe, nierealne, jak to jest możliwe? Nie, na pewno kłamie, na pewno chce się dostać do środka, tak? Na pewno jest odwrócony, na pewno jest po prostu kimś, kto chce nas wybić od środka. Tak, takie było myślenie, zupełnie logiczne i zupełnie podstawne. Natomiast Barnaba, Biblia mówi o tym, Barnaba zabrał go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Chrystusa i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili go do Tarsu. Pojawia się druga osoba, to pojawia się Barnaba i od tego momentu, kiedy pojawia się Barnaba, czytamy w Dziejach Apostolskich bardzo często, że tam pojechał Paweł i Barnaba, tam pojechał Paweł i Barnaba, tam pojechał Paweł i Barnaba. Oni zaczęli razem służyć. Czyli możemy sobie powiedzieć, że Barnaba był pierwszą osobą, który wprowadził w służbę apostoła Pawła. I ty potrzebujesz ludzi, którzy cię wprowadzą w służbę, bo to nie jest takie proste. Bo to nie jest takie proste. I najpierw był Ananiasz, potem był Barnaba i później, kiedy apostoł Paweł dojrzewa, pojawia się w jego życiu młody człowiek o imieniu Tymoteusz. I co mówi Paweł o Tymoteuszu? Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, wersety od 15 do 18. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. I ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Apostoł Paweł, zanim powiedział coś o Tymoteuszu, powiedział jedną istotną rzecz. Nauczycieli możesz mieć 10 tysięcy, ale ojców masz niewielu. I nasze chrześcijańskie życie wygląda tak, że możesz sobie słuchać kazań w internecie, możesz sobie czytać książki i to są ludzie, którzy są dla ciebie nauczycielami. Ale ci ludzie nie mają świadomości w ogóle o twoim istnieniu. Oni nie wiedzą, że ty w ogóle żyjesz, że ty w ogóle funkcjonujesz. Ale apostoł Paweł powiedział, że ojców macie niewielu. I to, co ma największy wpływ i kto ma największy wpływ na twoje życie, to są ojcowie wiary. To są ludzie, którzy spędzają z tobą czas. To są ludzie, którzy już zaszli dalej niż ty i chcą cię nauczyć tego, co już sami potrafią. To są ludzie, którzy chcą powiedzieć ci o pewnych rzeczach, żebyś nie popełniał pewnych błędów. To są ojcowie i to są bezbłędni ludzie dla nas. To jest ktoś, kto jest konieczny w twoim życiu. Jeśli chcesz się zdrowo rozwijać, potrzebujesz mieć duchowych ojców i duchowe matki w swoim życiu. Amen? Ja takich ludzi mam w swoim życiu i mój wzrost może być korygowany, mój wzrost może być inny, tak? Mogę odkrywać w sobie potencjał, o którym nie wiedziałem. I tak samo ty tego potrzebujesz, bo ty nie jesteś w stanie ocenić siebie w wiarygodny sposób. Albo myślisz o sobie za dużo, albo myślisz o sobie za mało. Rzadko kiedy myślisz o sobie właściwie. Amen. I tutaj apostoł Paweł mówi o Tymoteuszu, że Tymoteusz jest jego umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ty i ja potrzebujemy takich relacji, gdzie ty stajesz się duchowym ojcem, gdzie ty stajesz się duchową matką, gdzie ty stajesz się starszą siostrą, gdzie ty stajesz się starszym bratem dla innych. Amen? I to jest niesamowicie istotne. I teraz, jeśli chcesz rozwijać relacje w górę, czyli ktoś, kto będzie ciebie rozwijał, to chcę ci powiedzieć o kilku rzeczach, które są kluczowe, abyś zaczął mieć taką relację. Po pierwsze, zdecyduj, kogo szukasz. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś przyjdzie do ciebie i powie, słuchaj, no, chciałbym inwestować w twoje życie. Rzadko jest tak. Zazwyczaj jest tak, że to ty przychodzisz do kogoś i mówisz, słuchaj, chciałbym, abyś inwestował w moje życie. Czy jest to możliwe? Zdecyduj po pierwsze, kogo szukasz. Zdecyduj, kogo szukasz. Po drugie, czy ta osoba ci imponuje charakterem i obdarowaniem, które jest zbliżone do twojego. Wyobraź sobie, kiedy przychodzi do mnie bohater dnia Wojtek dzisiaj, do mnie, i on mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś mnie rozwinął w graniu na gitarze. To bym mu powiedział, to już się stało. Całą wiedzę, którą mam, już ci w tym momencie przekazałem. Ta wiedza jest zerowa i już ją masz, proszę. Ale my potrzebujemy ludzi. Jeśli widzisz, że Bóg cię powołuje do czegoś, to trzymaj się z ludźmi, których również Bóg powołał do tego. To jest niesamowicie istotne. Abyś trzymał się ludzi o podobnym powołaniu. Po drugie, jeśli ktoś ma być dla ciebie kimś, kto ma mieć wpływ na twoje życie, to patrz na jego charakter. Jeśli ktoś jest nieznośny dla ludzi, i ty chcesz, aby ta osoba w ciebie inwestowała, to gwarantuję ci, że nie będzie ten człowiek już sam. Będzie was dwóch, którzy będziecie unikani w kręgach, w których się poruszacie. Charakter ma niesamowite znaczenie. Jeśli ty chcesz być kimś, kto chce mieć wpływ na kogoś, musisz tym ludziom pokazać, w jaki sposób przechodzić przez trudne momenty w życiu. Tak? Jak w ogóle żyć? Pamiętam, my kiedyś z Krysią podjęliśmy taką decyzję. Nie wiem, czy było to dobre, czy złe. To się okaże. Ale otworzyliśmy swój dom dla innych ludzi i pozwoliliśmy innym być w naszym domu i przypatrywać się temu, jak wygląda nasze życie. Więc niektórzy już wiedzą, jak wygląda kłótnia choleryka z choleryczką. Nie wygląda to dobrze. Tak? Ale również pokazaliśmy ludziom, w jaki sposób później się godzimy. Pokazaliśmy ludziom momenty, kiedy panujemy nad wychowaniem dzieci i pokazaliśmy ludziom momenty, kiedy my nie panujemy nad wychowaniem dzieci. Tak? Nie patrz na mnie tak dziwnie, będziesz miał trójkę dzieci, to zrozumiesz. Co to znaczy nie panować nad wychowaniem dzieci? Kiedy pokazujesz to, kim naprawdę jesteś, to wtedy zaczynasz mieć wpływ. Wtedy zaczynasz mieć wpływ. I charakter ludzi, którzy mają mieć wpływ na twoje życie, jest niesamowicie istotny. Nie bierz przykładu od ludzi z popapranym charakterem, bo staniesz się dokładnie taki sam jak oni. Staniesz się dokładnie taki sam jak oni. Trzecia rzecz. To ty spytaj tą osobę, czy ona może być dla ciebie mentorem. To, co mówiliśmy wcześniej. Ludzie, którzy zazwyczaj są dalej niż ty, naprawdę mają co robić w Bożym Królestwie. I kiedy ty przyjdziesz do nich i powiesz, czy ty możesz być moim mentorem, to nie jest spełnienie ich marzenia. To nie jest coś, bez czego oni nie mogą żyć. Oni naprawdę mają już wiele do zrobienia. Oni mogą nie mieć czasu już dla ciebie. Tak? Ale to jest twoja inicjatywa. Pamiętaj, to jest twoja inicjatywa. Czwarta rzecz. Spotykaj się regularnie z takim człowiekiem. Jeśli chcesz, aby on miał wpływ na twoje życie, to spotykaj się z nim regularnie. Po piąte. Pytaj, słuchaj i rób notatki. Craig Groeschel, pastor obecnie największego kościoła w Stanach Zjednoczonych, opowiadał historię, jak przyszedł do niego młody człowiek, aby się z nim spotkać, aby Craig Groeschel poświęcił mu godzinę i kiedy oni sobie usiedli, kiedy oni sobie rozmawiali przez tą godzinę, mieli rozmawiać, to nagle ten młody człowiek przejął całkowicie kontrolę nad tą rozmową i całą godzinę opowiadał, czego on nie robi i w jaki sposób on robi i co Craig Groeschel powinien zmienić, żeby to funkcjonowało tak jak u niego. Craig Groeschel po godzinie stwierdził, że stracił swój czas, bo jeśli ktoś chce się z nim spotkać, to nie po to, żeby słuchać twoich mądrych rad, tylko jeśli ty spotykasz się z kimś, kto jest wyżej od ciebie, to słuchasz. Po drugie, pytasz i po trzecie notujesz. I to jest niesamowicie istotne. Ja wykańczałem regularnie ludzi, którzy nas odwiedzali z różnych krajów w naszym domu. Kiedy wsiadaliśmy do samochodu, to zaczynałem zadawać pytania. Po godzinie zadawania pytań prawie każdy z nich zadawał mi pytanie. Sławek, czyli te dwa dni, które mamy spędzić razem, mniej więcej będą tak wyglądać, że ty zadajesz pytania, a ja mam ci odpowiadać. Ja mówię, no tak to widzę. I mogłem się mnóstwo nauczyć przez zadawanie pytań. Nauczyłem się przez słuchanie ludzi, czasami przez tłumaczenie ludzi dla kogoś innego, przez rozmowy innych ludzi, nauczyłem się o wiele więcej niż przez przeczytanie książek. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy zadajemy pytania. Nie wiem, czy zauważyłeś, ile Biblia ma w sobie pytań. Jak często ludzie przychodzili do Chrystusa i zadawali mu pytania. Zadawaj pytania. Nie przychodź do takiej osoby i nie mów, jak wspaniały jesteś i tak dalej, tylko zadawaj pytania, rób notatki i korzystaj z tego czasu, który możesz jeszcze mieć z tą osobą. Po szóste. Wprowadzaj w życie, czego się nauczyłeś. Tak? To, że sobie posłuchasz, to fajnie. To, że sobie zanotujesz, fajnie. Ale jeśli nie wprowadzasz tego w życie, to jest nasz pierwszy filar, tak? O praktykowaniu pewnych rzeczy, a nie tylko słuchaniu. I siódma rzecz, bardzo istotna. Okazuj szacunek. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunek dla tej osoby ma niesamowite znaczenie. Jeśli nie będziesz szanował kogoś, to ten ktoś nie będzie chciał w ciebie inwestować. Szacunek nie polega na tym, że masz mu kupować prezenty. Szacunek polega na tym, że masz okazywać szacunek słuchając tego, zadając pytania, pytając, jak mogę ci pomóc. To jest okazywanie szacunku. Jeśli chodzi o te relacje do góry, to w zasadzie to są siedem rzeczy, które jeśli wprowadzisz w swoim życiu, one spowodują twój bardzo szybki wzrost. O wiele szybszy, niż jak będziesz się rozwijał sam poprzez czytanie książek i słuchanie kazań. Druga rzecz to są relacje poziome. Ktoś, kto jest na podobnym poziomie. Kiedy spotykasz się z takimi ludźmi, dziel się z innymi, co przeżywasz z Bogiem. Tak? Dziel się tym, co przeżywasz z Bogiem. Dziel się tym, co Bóg powiedział do ciebie. Możecie być grupą ludzi, która nawzajem siebie wspiera, która nawzajem siebie inspiruje. Druga rzecz, bądź autentyczny i szczery. Byłem kiedyś na takiej grupie u nas w kościele, gdzie całe spotkanie zaczynało się od tego, że ktoś zaczął mówić o swoich słabościach, nawet o swoich grzechach, że był to słaby dla niego tydzień, bo tamto, o takich rzeczach, które, no, można powiedzieć, były dosyć intymne. Oczywiście ta cała intymność została zachowana w grupie, nikt nie wyszedł i nie opowiadał o tym dalej, ale pokazało to taką jedną rzecz, że ta grupa ma w sobie coś, co jest niesamowicie cenne, autentyczność i szczerość. Ludzie obecnie, bez Chrystusa, unikają autentyczności i szczerości. Unikają autentyczności i szczerości. My w chrześcijaństwie mamy ten przywilej, że nie musisz niczego udawać, nie musisz udawać kogoś innego, kim nie jesteś, nie musisz udawać twardziela czy nie wiadomo jakiego twardego człowieka. Możesz być po prostu sobą. I to, co imponuje ludziom na tym samym poziomie, to wzajemna autentyczność i wzajemna szczerość. Jeśli będziesz budował w swoim życiu swój własny pomnik, jaki jesteś wspaniały, to kiedy ten pomnik się rozpadnie, to wszyscy będą zdziwieni, bo zawsze się wydawało, że ty nie masz żadnego problemu. Porażka, tak jak i sukces, są budowane latami. Porażka i sukces są budowane latami. Trzecia rzecz, spotykaj się regularnie w dobrym i gorszym czasie. Znam chrześcijan, którzy jak jest dobrze, to przyjdą na nabożeństwo, a jak jest źle, to nie przyjdą na nabożeństwo. Gdzie jest w tym logika? Odpowiedź jest prosta. Nie ma logiki. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24-25. I baczmy, czyli uważajmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Autor listu do Hebrajczyków mówi jedną rzecz. Spotykajcie się razem, aby się inspirować. Spotykajcie się razem, aby się wzmacniać. Spotykajcie się razem, aby się wzajemnie budować. My tego potrzebujemy. Nie ma herosów na świecie, którzy nie potrzebują Kościoła. Nie ma ani jednej sytuacji w Biblii, że ktoś nie potrzebuje Kościoła. Nie ma takiej opcji. Dlaczego takiej opcji nie ma? Bo ci ludzie żyją krótko. Oni żyją krótko. Jeśli chcesz dobiec do końca w taki sposób, jak Bóg chce, abyś dobiegł do końca, potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz innych, potrzebujesz ludzi na tym samym poziomie. Amen? I trzecia relacja, jeśli jesteś rodzicem, jeśli jesteś ojcem bądź matką, to też jest to do ciebie. Po pierwsze, znajdź człowieka, z którym czujesz chemię. Chemia to jest rodzaj uczucia, że się dobrze ze sobą czujecie. Okej? Tak naprawdę, kiedy się zakochałeś, to właśnie Bóg użył tego zjawiska chemii. Że jakoś dobrze się razem czuliście ze sobą, że fajnie wam było, że wam się nie nudziło i tak dalej, i tak dalej. To jest chemia. Jeśli chcesz inwestować w czyjeś życie, musisz mieć z tym człowiekiem chemię. A nie jest tak, wiesz co, ja cię nie lubię, ale w ogóle nie lubię z tobą być. Ale dobra, będę inwestował w twoje życie. No to jest absurdalne, to jest bez sensu. Czy wszyscy ze wszystkimi mają chemię? Absolutnie nie. Nie. Biblia mówi, że mamy wszystkich kochać, ale niekoniecznie mamy mieć ze wszystkimi chemię. Z niektórymi ludźmi lubimy być, z niektórymi ludźmi musimy być. No tak to jest. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was, jakieś 10%, lubi ze mną być. 10%, w tym 3% mojej rodziny. A reszta musi ze mną być. Okej? Okay? Oczywiście żartuję, jest nas więcej, 12%. Druga rzecz, spędzaj z nimi regularny czas. Spędzaj z nimi regularny czas. Chodź z nim na spacery. Pamiętam, jak z pewnym człowiekiem, on się nawrócił i jakaś tam chemia się pojawiła między nami. I tak, on nie był jeszcze na żadnej grupie domowej, tak sobie chodziliśmy po mieście i on mi zadał pytanie, ty słuchaj, a kiedy zaczną się te grupy? Mówię, stary, ty jesteś na grupie od momentu, kiedy zacząłeś wychodzić za mną na spacery. Od tego momentu jesteś na grupie, ty nawet nie jesteś tego świadomy. Tak? Czyli uczenie kogoś, kto jest niżej, dzieje się nieformalnie. Kiedy ja chcę czegoś nauczyć mojego syna, to nie jest tak, że ja go, starszego syna, przywiązuję go do krzesła i mówię, teraz będzie lekcja, słuchaj. To jest okej. Okay. Nie. Ja cały czas w niego inwestuję zupełnie nieformalnie. I potrzebujesz mieć ludzi, w których ty przelewasz swoje życie. Nie bądź takim egoistą, że trzymasz swoje życie dla samego siebie. Jeśli będziesz trzymał swoje życie tylko dla samego siebie, to nie rozumiesz, o co chodzi Chrystusowi. Przelewaj swoje życie na innych. Możesz sobie zadać pytanie w tym momencie, no ale moje życie jest takie, że wolałbym, żeby nie było nas dwóch. I to jest sygnał dla ciebie, że coś trzeba zmienić. Że coś trzeba zmienić w swoim życiu. Amen? Trzecia rzecz, inwestuj w niego tym, co masz. Nie jesteś w stanie dać człowiekowi czegoś, czego nie masz. Przykład z Wojtkiem. Ja nie jestem w stanie go nauczyć lepiej grać na gitarze, bo ja w ogóle nie potrafię grać na gitarze. Nie jestem w stanie nauczyć cię wielu rzeczy, których nie potrafię, ale jestem w stanie nauczyć cię rzeczy, które potrafię. Tak? Czyli inwestuj tym, co masz. Nie próbuj zgrywać kogoś, że udajesz, że wszystko potrafisz. Nie, powiedz, że ty tego nie potrafisz. Powiedz, że, wiesz co, nie wiem, jak to mam zrobić. To nie jest tak, że jedna osoba ma tylko inwestować w twoje życie. Bóg potrzebuje kilku osób, aby inwestować w twoje życie. Kolejna rzecz, kiedy inwestujesz już ty w życie innego człowieka, zachęcaj i ucz upadać ludzi do przodu. Co to oznacza? To jest ucz ludzi, aby umieli podnieść się z porażki. Wielu ludzi załamuje się, kiedy coś im nie wyjdzie. Tak? Ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości, kiedy coś im nie wyjdzie, a wiedziałem, że to mi nie wyjdzie i już się już poddają. Nie, bądź człowiekiem, który uczy ludzi, mówiąc, okej, to się stało, to nie jesteś ty, to była porażka, którą ty poniosłeś, ale to nie jesteś ty, wstań i idziesz dalej, spróbuj jeszcze raz. My tego potrzebujemy, tego cię w Polsce nikt nie nauczy. My w Polsce jesteśmy narodem, który jest osierocony. Kiedy rozmawiałem z moim wujkiem, który w tamtym czasie, to było jakiś rok temu, niecały rok temu, kiedy rozmawiałem z nim, on ma 14 tysięcy ludzi pod sobą. To jest spora firma, to jest olbrzymia firma przynosząca dochód wielomilionowy. On dzisiaj ma 60 kilka lat i pomyślałem sobie, że mogę czegoś się nauczyć od tego człowieka, ze względu po pierwsze na jego wiek, a po drugie ze względu na to, co on w swoim życiu osiągnął. 14 tysięcy ludzi w firmie. A więc zacząłem mu zadawać pytania. W pewnym momencie on powiedział tak, Sławek, ja na dzień dzisiejszy mam świadomość, że ja niedługo już odejdę. Ja idę na emeryturę w bardzo szybkim czasie. Na dzień dzisiejszy ja inwestuję ludzi w twoim wieku. przekazuję im wszystko, czego się nauczyłem, ludziom w twoim wieku. Mówi, mój następca, ile ty masz lat? Mówię, no 35 w tamtym czasie miałem. Mój następca, 14 tysięcy ludzi, mój następca ma 35 lat. Od lat inwestuję w jego życie. Od lat go do tego przygotowuję. I takich postaw jest niewiele. Takich postaw jest niewiele. Musimy mieć świadomość, że miejsce, w którym jesteś dzisiaj, za kilka lat, za kilkanaście lat przejmie ktoś inny. Ale o twoim następcy ty już myśl dzisiaj. Musisz mieć taką postawę. Musisz mieć taką postawę. Musisz tak żyć, żeby ludzie chcieli cię naśladować. Musisz tak żyć, że ludzie będą chcieli od ciebie czegoś, co ty masz. Ludzie, możesz być genialnym ojcem, możesz być genialną matką, możecie być genialnymi rodzicami i są ludzie, którzy nie wiedzą, jak być rodzicami. Kto kiedykolwiek nauczył ciebie, jak masz wychowywać dzieci? Ty sam zacząłeś się uczyć na błędach, tak? I na sukcesach. Ja stwierdzam, że kiedy my teraz mamy małego Filipa, który ma dzisiaj 2 lata, to my rozumiemy, czym jest wychowanie. Filip będzie najbardziej świadomie wychowywanym dzieckiem. Wychowanie Tymona nam umknęło. Przy wychowaniu Madzi coś tam próbowaliśmy, ale nikt nie nauczy cię w tym kraju tego, jak być dobrym ojcem, jak być dobrą matką. Niestety tego musisz uczyć się sam. I ludzie, którzy są dobrymi ojcami, ludzie, którzy są dobrymi matkami, to są skarby. Ja chętnie spotkałbym się z kimś, kto jest bardzo dobrym ojcem i zadał mu 5000 pytań, na które ja nie mam odpowiedzi. Tak? Potrzebujemy innych. Ty potrzebujesz innych. Ty potrzebujesz być człowiekiem, który inwestuje swoje życie w innych i w taki sposób żyj. Kiedy inwestujesz swoje życie w innych, to używaj takiej metody, której również używał Chrystus. Osoba, w którą inwestujesz, patrzy, a ty to robisz. Ona się tylko temu przygląda, jak ty to robisz. Następnie robicie coś razem. I trzeci etap. Ta osoba coś robi, tak, a ty na to patrzysz. I najważniejsza rzecz, kiedy on już coś zrobi, ty musisz dać mu informację zwrotną, czyli co zrobił dobrze, a co nie zrobił źle. Bez informacji zwrotnej uczysz ludzi totalnego dziadostwa. Ktokolwiek głosi tutaj kazanie, tak, to prawie zawsze jest tak, że ja piszę swoją recenzję na temat tego kazania. Gdybym nie pisał tej recenzji i widzę, że ktoś popełnia błędy, tak, to ta osoba myśli, że robi coś dobrze, a okazuje się, że ona robi coś źle. Tylko nie ma na tyle właściwych przyjaciół i dobrych przyjaciół, którzy nie powiedzą mu prawdy na jego temat. I tak samo jest ze wszystkim w naszym życiu. Ze wszystkim. Potrzebujemy informacji zwrotnej. Jeśli chcesz wychowywać dzieci, to je wychowuj w taki sposób, że ono patrzy, jak ty coś robisz, a później robicie coś razem. Kolejny etap jest taki, że co? On robi, ty patrzysz. I ostatni etap jest taki, że mu mówisz, co było okej, a co nie było okej. To jest droga do właściwego rozwoju. Jeśli tego nie ma, to jest to utopia. To, że ja ci każę coś zrobić, rób sobie to jak chcesz, jest bez sensu. To cię nie rozwinie. To cię po prostu nie rozwinie. Kolejna rzecz, przedostatnia. Bądź z taką osobą na dobre i na złe. Każdy człowiek ma swoje dobre sezony i złe sezony. Mamy dobry czas i mamy zły czas. Tak jesteśmy skonstruowani, tak funkcjonuje w zasadzie wszystko. Każdy kraj ma dobry czas i ma zły czas. Tak? I ty w tym czasie i dobrym i złym bądź z tą osobą. Bądź z tą osobą. Kiedy ta osoba nawala i ty nie jesteś z tą osobą w tym momencie, pokazujesz jej, że ty cenisz sobie bardziej to, co ona robi, niż to, kim on jest. Tak? I to jest niesamowicie istotne, jeśli chcesz mieć wpływ na życie innych ludzi. Bądź z nimi na dobre i na złe. Kiedy upadają, to bądź pierwszym, który wyciągnie rękę w ich stronę i ich podniesie. Czy tak nie robił Chrystus? Czy tak nie robił Chrystus? Kiedy ludzie upadali, kiedy apostoł Piotr się topił, kiedy apostoł Piotr zaparł się Chrystusa, to właśnie Chrystus wyciągnął rękę w stronę Piotra, aby go wyciągnąć z miejsca, w którym on był. Potrzebujesz być takim człowiekiem. Potrzebujesz być takim człowiekiem. I wielcy ludzie, to są ludzie, którzy zawsze inwestują w pokolenie, które jest od nich 20 lat młodsze. Tak? Wyobraź sobie, oglądałem wczoraj krótki wywiad z człowiekiem, który nazywa się Martin Smith. To jest człowiek, który był wokalistą takiego bardzo popularnego zespołu Delirious. Zespół powstał w Anglii, oni mieli wiele lat. To był naprawdę zespół, który odniósł niesamowity sukces. Kilka lat temu podjęli decyzję, że okej, że się rozpadają. I wczoraj widziałem z nim wywiad i jego nową kapelę. Jego nowa kapela to są ludzie trochę starsi od Kuby. 16, 17, 20 lat. On ma 43 lata. I ktoś mu zadał pytanie, czyli ty dla tych ludzi teraz jesteś, mówi, to masz ludzi o wiele młodszych od siebie. Czy jesteś dla nich teraz takim ojcem? On mówi, może starszym bratem. Ale sprawia mi to niesamowitą radość, kiedy możemy być razem, kiedy możemy tworzyć jakąś muzykę razem. I później widziałem fragment ich koncertu. To się jeszcze trochę różni od Delirious, od poziomu Delirious, ale ci ludzie średnio mają po 20 lat. Wyobraź sobie, w jakim miejscu będą ci ludzie za 5 lat. Wyobraź sobie, w jakim miejscu będą ludzie, których ktoś, kto osiągnął niesamowity sukces w czymkolwiek i bierze takiego malca 20-letniego i zaczyna inwestować w niego wszystko, czego się nauczył. Ten człowiek zajdzie o wiele dalej niż on sam. To jest piękne. To zrobił Chrystus, który inwestował swoje życie w 12 osób. Zauważmy, z jedną mu nie wyszło, z Judaszem mu nie wyszło. Ale z trzema miał wybitną relację. Z Piotrem, Jakubem i Janem. To były trzy osoby, z którymi Chrystus miał niesamowitą relację. I to właśnie Piotr, Jan i Jakub i później Paweł, który się nawrócił, oni mieli największy wpływ na Kościół. Przykład Elizeusza i Eliasza. Eliasz przyszedł. W tym momencie Elizeusz co robił? Orał pole. Wyrwał go od pługa i uczynił z niego proroka większego niż Eliasz. Tak? Paweł miał swojego duchowego syna, miał Tymoteusza. Mojżesz miał Jozuego, a Jozue miał nikogo. Mojżesz był, wychowywał Jozuego przez cały czas, kiedy byli na pustyni. Później Jozue został przywódcą i Jozue zaczął zdobywać Kanaan. Ale kiedy Jozue umarł, nie było już nikogo. Nastał czas sędziów, gdzie Biblia mówi o tym, że każdy robił, co chciał, bo nie było króla. Każdy robił, co chciał. Porażką Jozuego, i to jest porażka, której my możemy również doświadczyć, jeśli się nie obudzimy, to jest to, że nie było następcy. To jest to, że nie było kogoś, kto przejął wszystko, co było do wzięcia po Jozue. Nie było już takiego człowieka. Jozue już nie inwestował swojego życia w nikogo. Amen? I ostatni punkt, siódmy, wierz w tę osobę. Wierz w nią. Wierz w jej potencjał. Przyglądaj się upadkom z przymrużeniem oka, ale wierz w potencjał tej osoby. Zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy mają największy potencjał, to z tymi ludźmi jest najwięcej problemów na początku. To jest standard. To jest standard. Ale wierz w potencjał ludzi. Jeśli masz dzieci, to wierz w swoje dzieci. To wierz w swoje dzieci. To, co jest takie polskie, to jest to, że my nie myślimy o tym, aby mieć jakiegoś naśladowcę. Nie myślimy o tym, aby przygotować komuś miejsce. W normalnym społeczeństwie jest tak, że ojcowie nie rywalizują ze swoimi synami. To synowie mogą rywalizować z ojcami, ale ojcowie nie rywalizują z synami. Ojcowie cieszą się z sukcesów synów. Polska mentalność jest taka, że ojcowie zrobią wszystko, aby ich synowie nie zaszli dalej. Chory sposób myślenia. Chory sposób myślenia. Potrzebujemy mieć trzy rodzaje relacji. Ta, gdzie ktoś inwestuje we mnie. Ta, gdzie ta pozioma relacja, gdzie ja buduję, inspiruję się wraz z innymi. I ta relacja w dół, gdzie ja zaczynam przekazywać to, czego nauczył mnie Bóg. W momencie, kiedy zachorowałem w najlepszym miejscu, w jakim mogłem zachorować, zachorowałem w najlepszym środowisku, w jakim mogłem zachorować, bo zachorowałem w kościele, gdzie kwestia uzdrowienia była czymś normalnym. Że ludzie byli z tego uzdrawiani. I mogłem się nauczyć w tamtym czasie od, co było dla mnie totalną nowością, od właśnie pastora z kościoła z Częstochowy, Tomasza Kmiecika, w jaki sposób walczyć o swoje uzdrowienie, w jaki sposób walczyć i się nie poddawać. Co by było, gdybym zachorował boleśnie? Co by było? Nie byłoby obok mnie nikogo, kto mógłby mnie tego nauczyć. Są kluczowe relacje w twoim życiu i wykorzystuj te relacje. Ale bez względu na to, jakie będziesz miał relacje w swoim życiu z ludźmi, to jeśli nie masz tej jednej najważniejszej relacji z Chrystusem, to wszystko nie ma sensu. To wszystko nie ma sensu. Najważniejszą relacją dla mnie i dla ciebie jest relacja z Chrystusem. Możesz się chwalić, kogo znasz, kogo widziałeś, kto podpisał ci kartkę. Ale jeśli nie znasz Chrystusa, twoja przyszłość jest totalnie niepewna. Twoja przyszłość, kiedy już ciebie tutaj nie będzie, to jest koniec. A twoje życie tutaj na ziemi będzie tylko imitacją życia, które Bóg dla ciebie przygotował. Wielu ludzi mówi, ja nie chcę Chrystusa, bo to tylko zakazy i nakazy. Nie. Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z zakazami i nakazami. Chrześcijaństwo ma tylko jedną rzecz, którą się charakteryzuje. To jest relacja z żywym, prawdziwym Bogiem. Jeśli będziesz miał relację z żywym, prawdziwym Bogiem, bardzo trudno będzie ci grzeszyć. Jeśli będziesz miał relację z żywym, prawdziwym Bogiem, będzie bardzo trudno ci zachowywać się w zły sposób. A kiedy się już tak zachowasz, Bóg dotknie twojego serca, wyznasz to przed Nim i On ci da siłę, abyś nie musiał już grzeszyć w ten sposób. Wczoraj, kiedy mieliśmy spotkanie z ludźmi, którzy będą się chrzcić za 2 tygodnie tutaj w tym miejscu, niesamowita historia, która w ostatnim czasie wydarzyła się w tym kościele, to jest moment 28 października, kiedy Rafał z Wielunia przyjechał pierwszy raz na nabożeństwo, kiedy wchodził to na nabożeństwo, kiedy się z nim witałem, widziałem tą nienawiść, tą niechęć i to pytanie, co ja tutaj robię. Kiedy spotkałem go po nabożeństwie, zobaczyłem zupełnie przemienionego człowieka, ale nie wiedziałem, jakiej transformacji Bóg dokonał w jego życiu w ciągu jednej minuty. Kiedy zrobił to, do czego ja teraz też dam ci możliwość, kiedy oddał swoje życie Chrystusowi, w jednym momencie został uwolniony z papierosów, w jednym momencie został uwolniony z picia alkoholu, a zaczął pić, jak miał 12 lat, i w jednym momencie został uwolniony z nałogu narkotyków, a zaczął brać narkotyki, kiedy miał 14 lat. Powiedz mi, kto jest w stanie zmienić życie człowieka w taki sposób, jak nie Bóg? Dzisiaj mija 3 miesiąc i nie zadawaj mu dziwnych pytań, i co dalej tak masz? Kiedy Bóg dotyka życia człowieka, kiedy niebo spotyka się z ziemią, dzieją się niesamowite rzeczy. Diabeł dla Rafała miał jeden plan. Zapić albo zaćpać go na śmierć. Rozwalić jego rodzinę, zniszczyć jego dzieci. Dzieci musiałyby patrzeć na ojca, który pije, ćpa i zaczyna kraść, bo nie ma pieniędzy na alkohol. To był diabelski plan dla jego życia. Maksimum, ile by mógł żyć, około 40 lat. Ale Bóg miał inny plan. Bóg miał plan, aby uwolnić, aby zacząć być świadomym ojcem, aby wzmocnić rodzinę, aby stać się odpowiedzialnym człowiekiem, aby stać się kimś zupełnie innym. Bo Chrystus nie przemienia tylko miejsca twojego przeznaczenia, ale Chrystus przemienia również jakość twojego życia tutaj na ziemi. I ludzie, którzy żyją tutaj na ziemi bez Chrystusa, żyją imitacją życia, do którego zostali stworzeni. To jeśli nie znasz Chrystusa, to nie masz świadomości, jakie życie ma dla ciebie Bóg. Nie masz pojęcia o tym, co to znaczy budzić się każdego dnia i być zadowolonym z życia, które dał ci Bóg. Nie masz świadomości tego, że kiedy przechodzisz przez trudne momenty, jest ktoś, kto cię z tego wyciągnie. Nie masz świadomości takiej, że ktoś, kto stworzył ten cały świat i wszechświat, jest Bogiem, który chce być twoim ojcem. I bez względu na to, ile możesz mieć duchowych ojców, jakie możesz mieć relacje, to takiego ojca, jakim jest Chrystus, jakim jest wielki Bóg, który jest w niebie, takiego czegoś i takiego kogoś nie ma. Bo Bóg Ojciec dał swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, który pozwolił, aby go przybito do krzyża, aby wyrwano mu brodę, aby pluto na niego, aby włożono mu koronę cierniową na głowę, aby przybito mu 13-centymetrowymi gwoździami, aby przybito jego ręce, przybito jego nogi i umierał na krzyżu i po prawej i lewej stronie byli ludzie, którzy zasługiwali na tą karę śmierci. Jeden łotr i drugi łotr, a Chrystus nigdy nie uczynił niczego złego. To ty i ja powinniśmy zawisnąć na krzyżu. To ty i ja powinniśmy zawisnąć na krzyżu. W momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, mówisz: Boże, ja przepraszam cię za grzech, a Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Jeśli Chrystus nie zapłaci, jeśli nie przyjmiesz tego, co Chrystus zrobił dla ciebie, będziesz musiał sam zapłacić za swój grzech. I możesz sobie pomyśleć, ale ja tak grzechów wiele nie popełniłem. Ale niestety Biblia mówi o tym, że jeśli byś wypełnił wszystkie przykazania, a w jednym byś nawalił, to jesteś winien wszystkiego. Biblia mówi wielokrotnie, że jesteśmy grzesznikami. Biblia mówi wielokrotnie, że jesteśmy ludźmi, od których dzieli przepaść. Człowiek i Bóg to jest przepaść. I Bogu podobało się, aby Chrystus przyszedł na ziemię i wyrównał tą przepaść, krzyżem, z którego płynęła krew. I każdy człowiek, który przyjdzie do Chrystusa, który przyjdzie do Niego, który uklęknie przed Nim, i zrobi to, co zrobił Rafał: Panie Jezu, przepraszam Cię za każdy mój grzech, przyjdź do mojego życia i przemień moje życie i oczyść mnie, to w tym momencie ten wielki Bóg, który siedzi na tronie w niebie, przychodzi do twojego życia i je totalnie przemienia. I w tym momencie dochodzi do przemiany twojego przeznaczenia, że nie idziesz do piekła, na które zasługujesz, ale idziesz do nieba, które przygotował dla ciebie Bóg. Bo w niebie znajdą się tylko Boże dzieci. Tylko ci, którzy poddali mu swoje życie. Tam nie będzie nikogo innego. I chciałem ci dać możliwość teraz, abyś mógł poddać swoje życie Chrystusowi. Ja nie mówię ci o Kościele. Ja mówię ci o twoim pojednaniu się z Bogiem. To jest o wiele ważniejsze. Przestań myśleć o Kościele. Pomyśl o Chrystusie. Tutaj chodzi o twoją relację z Nim. Tu nie chodzi o relację Kościoła z tobą. Tu chodzi o relację Chrystusa z tobą. Jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Chrystusowi, to błagam cię, zrób to dzisiaj. Poddaj Mu swoje życie. Poddaj Mu swoje życie, abyś zmienił miejsce przeznaczenia wieczności, abyś zmienił miejsce z królestwa ciemności do królestwa światłości, aby i twoje życie na ziemi stało się zupełnie inne. Mówisz, ale moje życie jest okej. Bogu nie chodzi o to, aby twoje życie było okej. Bogu chodzi o to, aby twoje życie było wielkie, było super, abyś ty był spełnionym człowiekiem. I twoje życie wcześniej czy później rzuci przed tobą kłody. Rzuci przed tobą różnego rodzaju doświadczenia. I będziesz bez Boga zdany tylko i wyłącznie na siebie. I ciekawe jest to, że rak istnieje od wieków i my do dzisiaj nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ciekawe jest to, że stwardnienie rozsiane jest czymś, czego ludzie nie potrafią w ogóle zrozumieć, co to w ogóle jest, skąd się to bierze. Ciekawe jest to, że dalej nie potrafimy uleczyć hajnego Mediny. Ciekawe jest to, że nie potrafimy uleczyć w większości neurologicznych chorób, pomimo tego, że w kawałku 10-centymetrowym jesteśmy w stanie zmieścić cały komputer, który był 50 lat temu totalną abstrakcją. Nie bądź zdany na samego siebie. Wcześniej czy później zobaczysz, że nic nie możesz. Pojednaj się z Bogiem dzisiaj. Jeśli jesteś tym człowiekiem, pomódl się ze mną taką krótką modlitwą, poddając swoje życie Chrystusowi. Jeśli będziesz w tym szczery, to nie chodzi o formułkę, tu chodzi o szczere serce. Módlmy się. Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chcę podziękować Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł na krzyżu zamiast mnie. Jezu, wiem, że zrobiłem wiele złego w moim życiu. I proszę Cię, przebacz mi każdy mój grzech. I chcę przestać traktować Ciebie, jakbyś nie istniał. Ale pragnę, abyś stał się najważniejszy w moim życiu. Otwieram dzisiaj swoje serce przed Tobą. I zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. I wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem, że Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Ja nie chcę być już Panem mojego życia, ale od dzisiaj Ty bądź Panem mojego życia. Jezu, dziękuję Ci za Twój krzyż, dziękuję Ci za Twoje zbawienie i dziękuję Ci za ten moment. Amen. Jeśli to zrobiłeś, to porozmawiaj o tym z kimś, kto Cię zaprosił do tego kościoła, bo to jest niesamowita rzecz, kiedy człowiek jedna się z Bogiem. Tu nie chodzi o kościół, tu chodzi o Twoją relację z Chrystusem. Amen. Ci z nas, którzy już pojednaliśmy się z Bogiem, pomódlmy się, abyś miał te trzy relacje w swoim życiu. W górę, poziomo i w dół. Już dzisiaj masz coś, co możesz dać innym. Już dzisiaj masz coś, co może się rozwinąć jeszcze bardziej. Korzystaj z relacji, które siedzą po twojej prawej, lewej stronie. Panie, Przychodzę, Ojcze, do Ciebie dzisiaj. Modlę się, Panie, abyśmy jak apostoł Paweł, który miał Ananiasza, który miał Barnabę, który miał Tymoteusza, abyśmy my mieli taką postawę w naszym życiu. Panie, potrzebujemy Cię. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Cię, abyśmy, Panie, nauczyli się korzystać, Panie, z tego, co mamy. Abyśmy nauczyli, Panie, abyśmy mieli taką pokorę, że będziemy chcieli się uczyć od innych. I taki zapał, że będziemy chcieli uczyć innych, Panie, tego, co my już wiemy. Proszę Cię o to, Święty Królu. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje zrozumienie, jak bardzo istotne i ważne to jest. Błogosławię Ciebie, Jezu, i modlę się, Panie, abyśmy byli mądrzy, abyśmy korzystali z tego, co nam dajesz. Duchu Święty, błogosław nas. Ojcze, w Twoim imieniu. Hallelujah.